choć taka krótka, to jednak piękna jest ta Ewangelia, która w zestawieniu jeszcze z drugim czytaniem daje nam taki trochę paradoksalny obraz, bo z jednej strony liturgia dzisiaj mówi o Jezusie, że jest pasterzem, ale zaraz potem dodaje, że jest On też barankiem. Czyli jest pasterzem, który jest równocześnie jednym ze stada. Jest pasterzem na sposób baranka, na sposób owcy. I to myślę, że jest taka bardzo konkretna rzeczywistość, którą można przenieść do naszego życia. W tych wszystkich sferach, w których mamy jakąś władzę. Nawet tę władzę, która nie jest jakaś wielka, spektakularna. To żeby pamiętać, że można tę władzę właśnie sprawować na sposób pasterza, który jest barankiem. To znaczy pamiętać o tym, że jestem z tego stada, że jestem z tej grupy, z tego środowiska, nad którym teraz mam jakąś pieczę, jakąś władzę, jakąś odpowiedzialność. Jezus dlatego jest dobrym pasterzem, bo równocześnie jest barankiem, to znaczy naprawdę zna życie tych baranków, owiec, wie czego potrzebują. Czuje się z nimi tak zidentyfikowany, że będzie o nie dbał jak o siebie samego. Dlatego jest dobrym pasterzem, bo naprawdę może zrozumieć, jakie są potrzeby, jakie są trudności, jakie są problemy życia owiec, bo jest jednym z nich. I dlatego też może potem w adekwatny sposób sprawować jakąś władzę, jakąś odpowiedzialność nad nimi, bo ona jest nastawiona na służbę, na dobro względem tych owiec, tych baranków. Dlatego jest dobrym pasterzem. I w każdej przestrzeni życia jest tak, że my bardzo często, zdobywając jakąś władzę, jakąś przewagę, zapominamy bardzo szybko o tym kontekście, z którego wyszliśmy. To się zaczyna już w przedszkolu. Kiedy się zostaje starszakiem, to już się nie jest z pierwszej grupy. I już wtedy bardzo szybko zapomina się o tym, skąd wyszedłem. A potem w każdej innej dziedzinie życia. Natomiast niesamowicie jest na przykład mieć szefa, który pamięta, co to znaczy być pracownikiem. Oczywiście on jako szef ma swoje zadania, ma swoje obowiązki, ma swoje zadania do wykonania, ale równocześnie jak on pamięta, co to znaczy być pracownikiem niższego szczebla, co to znaczy być w jakiejś odpowiedzialności i zależności, jakie są trudności z tym związane, to będzie nie tylko, że bardziej wyrozumiały, ale będzie umiał też w adekwatny sposób zareagować. Będzie to relacja zaufania, bo bardzo często jest tak, że no my jakby na starcie mamy albo nie mamy zaufania właśnie do szefa. No to jest trochę tak, że pracownicy muszą być ze sobą, jakby trochę przeciwko szefowi. To w każdej możliwej dyscyplinie zawodowej. Bardzo często jest tak, że zdobywając jakąś władzę, ta władza nas bardzo szybko jakoś odrealnia i trochę gorszy. I znów w każdej dziedzinie życia. My na przykład śmiejemy się bardzo często, bo tak się dzieje, że księża, którzy wcześniej byli naszymi kolegami, na przykład zostają biskupami. I życzymy im tego, żebyście nie zbiskupieli za szybko. Żeby to, że awansujecie, nie sprawiło, że oderwiecie się z tego kontekstu, w którym byliście jeszcze przed chwilą. Bardzo dobrze mieć proboszcza, który pamięta, jak to być wikarym. I pamięta, jak to było, jak narzekał na swojego proboszcza, kiedy był wikarym. To teraz też rozumie, że wikarze mogą ponarzekać na proboszcza. I jest wyrozumiały. Bardzo dobrze mieć nauczyciela, który pamięta, jak to być uczniem. Który cały czas też czuje się uczniem. To znaczy jest gotowy, jest pouczalny, jest gotowy nauczyć się czegoś od swoich uczniów. Nie jest tylko kimś, kto ma przekazywać wiedzę. Jest także kimś, kto może się uczyć w tym miejscu, w którym naucza. Bardzo dobrze mieć rodzica, który pamięta, jak to być dzieckiem. Nie dlatego, że rodzic ma się stać dzieckiem i ma być kumplem swoich dzieci. Nie, on ma być rodzicem. Ale on potrzebuje od czasu do czasu stać się dzieckiem, żeby móc wejść w świat zabawy swojego dziecka. On musi być dzieckiem, żeby zrozumieć, że pewne rzeczy dziecko zrobiło nie ze złej woli, tylko dlatego, że jest dzieckiem i może jeszcze do końca wszystkiego nie rozumie i na przykład nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji. I trzeba mu te konsekwencje pokazać, ale równocześnie czasami przymknąć trochę oko i nie traktować wszystkiego tak super na serio, że na pewno to zrobiłeś intencjonalnie. No bo może nie. Jak pamiętam, będąc pasterzem, że jestem też barankiem, to te relacje dużo piękniej wyglądają. Dużo więcej tam dobra i miłości w nich. Jest pierwsza rzecz, której uczy dzisiaj Jezus tej Ewangelii. Druga, która mnie też niesamowicie uderza, to zdanie: moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. W pierwszym momencie może się wydawać, że to jest tak, że to zadaniem owiec jest słuchać głosu pasterza. No i to jest zrozumiałe. My z tym też często mamy skądinąd problem. Chociażby nawet w najprostszym możliwym słuchaniu głosu pasterza, jakim jest Jezus, kiedy przychodzimy na Eucharystię i trzeba wysłuchać liturgii słowa. Ile razy nam się zdarzyło, że po prostu nagle się budzimy, ojejku, to już po czytaniach, a o czym one były? Żeby sobie przypomnieć 3 czytania z całej liturgii słowa, a jeszcze przypomnieć sobie przed chwilą refren psalmu. Co to było? Pasterz mówił, a niekoniecznie go słuchaliśmy. Więc to pierwsza rzecz to jest tak, że naprawdę ja muszę chcieć słuchać. Że jest tak, że mogę przyjść i nie chcieć słuchać. I nie nastawić się na słuchanie. I to, co powiedział pasterz, może mi umknąć. Mogę to przegapić. A to czasami jest naprawdę 5 minut. Liturgia słowa, to co mówi Bóg, to jest 5-7 minut z tej godziny. 7 minut w tygodniu, kiedy pasterz do mnie mówi. Mogę się sprężyć, mogę się skupić, mogę sobie powiedzieć, przychodzę tu dla tych 7 minut, żeby to wysłuchać. Muszę to wysłuchać. Bo moim zadaniem owcy jest słuchać tego, co mówi pasterz. Ale to nie jest relacja jednostronna. Bo on zaraz dodaje, ja znam owcę. Żeby móc powiedzieć komuś, znam Ciebie, to znaczy, że ja muszę Cię najpierw słuchać. Żebym mógł Cię znać, to muszę Ciebie usłyszeć. Muszę słuchać tego, co do mnie mówisz. Muszę słuchać Twojej modlitwy. Muszę słuchać Twoich próśb. Muszę słuchać Twoich skarg. Muszę słuchać Twojej radości. Znaczy, chcę Ciebie słuchać i chcę Cię usłyszeć. I jak Cię usłyszę, to wtedy Cię będę znał. On dlatego nam mówi, słuchaj mojego głosu, bo jest najpierw tym, który słucha naszego głosu. Dobry pasterz najpierw słucha, a dopiero potem wymaga słuchania. Ale też w tym zdaniu, ja znam moje owce, jest coś takiego pięknego, co wskazuje na wielką intymność tego słuchania i tej znajomości. To nie jest tak, że on powierzchownie zna, że on kojarzy, że istnieje ktoś taki, że coś tam o tobie wie. Tutaj ewangelista używa bardzo konsekwentnie w myśl kultury i hebrajskiej, i greckiej takiego czasownika, który czasami jest używany do określenia tak intymnej i tak wyłącznej relacji, jaką jest relacja współżycia małżonków. Chociażby to widzimy w Ewangelii świętego Łukasza w scenie zwiastowania. Przychodzi anioł do Maryi i mówi, będziesz matką Bożego Syna, a Maryja mówi, jak się to stanie, skoro nie znam męża? To nie o to chodzi, że ona nigdy jeszcze na przykład Józefa nie spotkała i mówi, nie wiem, kim jest Józek. Ona mówi, ja nigdy nie współżyłam z nim. Jak mogę zajść w ciążę, jak ja nigdy nie współżyłam? Więc Pan Jezus nam pokazuje, ja Cię znam, to znaczy jestem z Tobą w takiej relacji znajomości, wyłączności, intymności, jaka przysługuje tylko małżonkom. Ja naprawdę znam Twoje serce. I tu jest dla nas takie bardzo konkretne pytanie, czy Jezus może tak powiedzieć, że nas zna tylko korzystając ze swojej wszechwiedzy boskiej? Czy On może tak powiedzieć ze względu na taką relację, którą ja z Nim tworzę? Bo On naprawdę nas zna swoją wszechwiedzą. Na tym polega wszechwiedza, że po prostu wszystko wie. Ale On chce mnie znać z relacji. To znaczy z tego, co ja Mu o sobie powiem, z tego, do czego ja Go zaproszę, gdzie ja Go wpuszczę w swoje życie. Czy może powiedzieć, znam Cię, bo naprawdę mi o sobie opowiedziałeś. Znam Cię, bo dzielisz się swoim życiem ze mną. Znam Cię, bo nie masz przede mną tajemnic. Znam Cię, bo znam Twoje serce. To zaproszenie do takiej bliskości, takiej intymności. Dla mnie osobiście to jest też zaproszenie do takiej posługi kapłańskiej. Jeżeli jako ksiądz mam jakoś reprezentować Jezusa, dobrego pasterza, w całej swojej nieporadności, nieumiejętności i grzeszności, to na pewno jednym z zadań dla mnie jest znajomość owiec, czyli tych, których Pan Bóg mi powierza opiece. Pan Jezus w innym miejscu mówi, pasterz zna owce, a owce znają pasterza. To znaczy, to musi być relacja wzajemności, w takim byciu otwartym na siebie, w budowaniu relacji, w których naprawdę możemy się poznać. Może dużo problemów naszego Kościoła bierze się stąd, że jeszcze nie często budujemy takie relacje. Oczywiście pewne rzeczy są strasznie trudne do przeskoczenia. Nie sposób przeskoczyć tego, mając parafię jeszcze bardzo duże. Dzięki Bogu, że są duże, ale z drugiej strony to generuje właśnie problem anonimowości. Jak jest w parafii 20 tysięcy wiernych, to po prostu uczciwie sobie trzeba powiedzieć, no nie da się znać wszystkich ludzi. Jeżeli jest to parafia specyfiki kolegiaty świętej Anny, w której rotacja jest tak wielka, że nie wiem, czy 10% wiernych się przewija w następną niedzielę tych samych, co było w tę, to nie sposób się znać. To naturalny sposób będzie to rodziło jakąś anonimowość. Ale są takie przestrzenie, na przykład właśnie przestrzenie wspólną duszpasterstwa, gdzie kluczem jest to, żebyśmy my jako księża byli szukającymi, tak otwartymi, żeby naprawdę znać wiernych. Ja sobie to stawiam jako w ogóle hiperważne zadanie, że ja muszę znać wszystkich studentów z duszpasterstwa akademickiego po imieniu. Każde spotkanie, każdy wyjazd, każdą kolację poświęcam na to, żeby poznać te osoby, żeby cokolwiek o nich wiedzieć, żeby wiedzieć, co studiują, skąd pochodzą, żeby znać ich imię, żeby następny raz, kiedy przyjdą do duszpasterstwa, to nie przywitać ich szczęść Boże, tylko przywitać ich szczęść Boże, witaj Asiu, witaj Marku. Bo jesteście częścią tej wspólnoty. Bo ja was znam po imieniu. Nie jesteście dla mnie anonimowi. Co też jest super trudne, bo rotacja w duszpasterstwie jest podobna jak w kolegiacie. Raz są, drugi raz ich nie ma. Ale Pan Jezus nas zaprasza do tego, żebyśmy nie byli w tej wspólnocie anonimowi. Żebyśmy może pomyśleli, nie? Na takiej płaszczyźnie, czy też wy jako świeccy sobie zadajcie pytanie, czy znacie jakiegoś księdza po imieniu? Czy macie po imieniu, to znaczy, że macie takiego księdza, z którym kiedyś porozmawialiście tak normalnie po prostu, nie tylko w kancelarii parafialnej, bo potrzeba było pieczątki. Czy znacie takiego księdza, którego możecie zaprosić do swojego domu? Czy macie taką relację, nie? Też z pasterzami Kościoła, w której nie jest sama anonimowość, nie jest tylko my, wy, ale naprawdę jesteśmy pasterzami i owcami z jednej owczarni, którzy się znają. Nasz Kościół będzie dużo piękniejszy, jeżeli będzie mniej anonimowy. Bo tego nas uczy Jezus, dobry pasterz, który jest pasterzem na sposób baranka, to znaczy jest owczarni, dlatego może się o nią zatroszczyć. I tego nas uczy dobry pasterz Jezus, który naprawdę zna swoje owce i też siebie odsłania przed nimi, daje siebie poznać, żeby to zdanie było prawdziwe. Pasterz zna owce, a owce znają pasterza. Amen.